Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków w wolnym dostępie są możliwe dzięki wsparciu, jakie otrzymuję w serwisie Patronite od moich patronek i patronów. Kłaniam się im bardzo głęboko, to dzięki nim słuchacie tego odcinka. Szczególnie mocno dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy albo wspierali w przeszłości, albo wspierają obecnie podcast w patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Zachęcam także do rozważenia takiego wsparcia i do otrzymywania bonusów z tym związanych. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie pod tytułem Opadające liście. To film fiński, który mieliśmy na polskich ekranach kinowych całkiem niedawno. Jest to film w reżyserii Akiego Kaurismäkiego, najsłynniejszego reżysera fińskiego kina, którego twórczości postanowiłem przyjrzeć się bliżej z okazji tej premiery, wrócić do wielu filmów, które już widziałem wiele lat temu, ale także obejrzeć kilka, których do tej pory nie miałem okazji poznać. Dodatkowym impulsem do zastanowienia się nad Opadającymi liśćmi zdecydowanie był duży sukces tego filmu wśród polskich kinomanów. Mam wrażenie, że Opadające liście trochę przypomniały nam wszystkim o tym, jak pięknym, ważnym twórcą jest Finn Aki Kaurismäki i z tej okazji pomyślałem, że warto o tej twórczości powiedzieć troszeczkę więcej, a w drugiej części odcinka moim gościem będzie Veikko Suvanto, który sam jest Finnem. Veikko jest moim przyjacielem już od bardzo wielu lat, jest tłumaczem i niezwykłym kinomanem, poliglotą, osobą o ogromnej uważności patrzenia i niezwykłym dowcipie, a także, to muszę powiedzieć, nadludzkiej niemal pamięci. Veikko nie dość, że włada kilkoma językami w sposób biegły, to na dodatek jest osobą o ogromnej wrażliwości i na stronę wizualną sztuk, i na słowo. Jest, nie zawaham się powiedzieć, prawdziwym artystą, a jednocześnie kimś, kto w fascynujący sposób potrafi opowiadać o kinie i pomyślałem, że to Veikko będzie dobrym gościem, żeby dzisiaj nam opowiedzieć troszkę więcej po polsku, ponieważ tym językiem właśnie włada między innymi o Akim Kaurismäkim. To w drugiej części odcinka. W pierwszej opowiem Wam krótko o mojej refleksji nad kinem Kaurismäkiego i nad tym najnowszym filmem, nad Opadającymi liśćmi, przy czym fakty, które dotyczą filmografii i biografii Akiego Kaurismäkiego w tym odcinku przytaczam za książką Andrew Nestingena. To jest książka pod tytułem The Cinema of Aki Kaurismäki – Contrarian Stories. Tę książkę wydano w Nowym Jorku i Londynie w 2013 roku i doprowadza ona refleksję nad filmografią Kaurismäkiego aż do filmu Człowiek z Hawru. Aki Kaurismäki po raz pierwszy trafił do mojej świadomości, młodego, dopiero kształtującego się kinomana. Pamiętam w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to przeglądając pismo Kino, miesięcznik Kino, który zacząłem prenumerować w kwietniu roku 1994. Pamiętam to jak dziś. Na okładce był Gary Oldman w filmie Wieczna Miłość. To małe trivia z mojej kinomańskiej przeszłości. Otóż pamiętam, że wtedy także pojawiła się seria kaset wideo. Było ich może około 20, potem może około 30, wydawanych przez firmę Tantra. To po raz pierwszy w ogóle w Polsce pojawiło się kino studyjne, kino artystyczne na VHS-ie i można było te kasety zamawiać, wypełniając skomplikowany kupon, no i oczywiście płacąc nie tak małe pieniądze, bo pamiętam, że były to wówczas dziesiątki tysięcy złotych, oczywiście przed denominacją, i można było sobie zamówić jakąś kasetę właśnie z filmami takich reżyserów jak Peter Greenaway, czy Jim Jarmusch, Werner Herzog, no i właśnie Aki Kaurismäki. Okładki tych VHS-ów Tantry stoją mi jako żywo przed oczami, ponieważ tak mocno wżarły się w moją świadomość, tak bardzo chciałem mieć całą tę kolekcję, ale budżet pozwolił tylko na dwie czy trzy kasety w sumie. Pamiętam, że pierwszą z nich, do dzisiaj zresztą ją posiadam, był film ZI2.0 Petera Greenawaya. Co ciekawe, nie tylko okładka była zielona, ale także sama kaseta wideo była zrobiona z zielonego plastiku. Nie zamówiłem sobie wtedy żadnego filmu Akiego Kaurismäkiego, ale pamiętam, że wtedy po raz pierwszy poznałem takie tytuły jak Leningrad Cowboys jadą do Ameryki, czy Total Bałałajka Show. Tytuł już wtedy bardzo frapujący. Jarmusch, Kaurismäki, właśnie Herzog, Wenders to nie tylko nazwiska, które pojawiały się w serii Tantry, w serii To jest kino, ale to także nazwiska, które były niestrudzenie promowane i obecne przede wszystkim na tak zwanych konfrontacjach i na warszawskim festiwalu filmowym, który na przełomie lat 80. i 90. był najważniejszym miejscem, jeśli chodzi o wykuwanie się gustów polskich kinomanów i kinomanek, a Aki Kaurismäki był niemal naturalnym przyjacielem naszych fanów kina, ponieważ Finlandia jako taka, niezaliczana stricte do krajów skandynawskich, tylko raczej do nordyckich, ale także poprzez swoją historię, mocno związana z oporem przeciwko Związkowi Radzieckiemu i z pewnym szczególnym rodzajem melancholii i ironicznego humoru, jest, wydaje mi się, na wiele sposobów pokrewna polskiemu patrzeniu na świat. Nic dziwnego, że w filmie Leningrad Cowboys spotykają Mojżesza. Tytułowa grupa muzyków, podróżując z dalekiego Meksyku aż na Syberię, zatrzymuje się na chwilę w Polsce i odwiedza takie lokalizacje jak chociażby warszawska Rotunda, stacja PKP po Wiśle, czy okolice Warszawy Centralnej, gdzie pod stojącymi do dzisiaj frapującymi talerzami jednego z wejść na dworzec dają nawet koncert i otrzymują parę złotych od przechodniów, którzy wrzucają banknoty do kapelusza. Innymi słowy, Aki Kaurismäki nigdy nie wydawał mi się twórcą odległym. Jego wrażliwość była błyskawicznie rozpoznawalna dla kogoś z kręgu kulturowego właśnie środkowoeuropejskiego, a jednocześnie dodatkowym bonusem był fakt, że Aki Kaurismäki był i pozostaje reżyserem kinofilem, reżyserem zanurzonym w historię kina, niestrudzenie i obecnie można by powiedzieć wręcz uparcie odwołującym się do złotych dekad rozwoju europejskiej kinematografii, tej powojennej tuż, ale także przedwojennej, mianowicie do twórców takich jak Marcel Carné, czy Robert Bresson, czy Louis Buñuel. Te nazwiska pojawiają się w jego kinie całkiem dosłownie i nawet w najnowszym filmie Opadające liście, dwójka kinomanów wychodzących z seansu filmu Truposze nie umierają, Jima Jarmusza, o którym nagrałem odcinek Spoilermastera, porównują ten film między innymi do Bressona i Godarda. A zatem mamy twórcę, który jest głęboko nostalgiczny, który jest także głęboko ironiczny i którego filmy niezmiennie dzieją się w jego własnej krainie, w swoistym Akilandzie. Filmy Akiego Kaurismäkiego są błyskawicznie rozpoznawalne i już od jego pierwszej słynnej trylogii filmowej otwartej filmem Cienie w raju, to rok 1986. Możemy mówić o wykrystalizowaniu się niesłychanie rozpoznawalnego świata ekranowego. Filmy Akiego Kaurismäkiego zazwyczaj skupiają się na sportretowaniu klasy robotniczej, można powiedzieć wręcz dawnym zwyczajom proletariatu fińskiego, a później nie tylko fińskiego, uwikłanego w rozmaite, często melodramatycznie pokazane trudności, przeciwności losu, utratę pracy, wypadki, tragedie, jakie ich spotykają, a zarazem świat, w którym te postaci się poruszają, jest w sposób dyskretny, ale jednak zauważalnie wystylizowany. Rzeczywistość filmów Kaurismäkiego tylko pozornie może być określona jako fińskie tu i teraz, albowiem tak naprawdę szczegóły scenograficzne, rekwizyty, utwory muzyczne, jakie słyszymy w tle, na poziomie mniej lub bardziej podświadomym odsyłają nas do przeszłości. I jest to raczej przeszłość, którą sam Kaurismäki identyfikuje z latami 50. W swojej ojczyźnie. Dodam, że Aki Kaurismäki przyszedł na świat w roku 1957, a zatem nawet sama era lat 50. nie jest mu znana faktycznie z już świadomej obserwacji, raczej jest to wyśniona kraina dzieciństwa. A zatem, kiedy widzimy bohaterkę filmu Opadające liście, jak wraca do swojego skromnego mieszkanka po dniu spędzonym na pracy w supermarkecie, to nie powinno nas dziwić, że na wyposażeniu tego mieszkania są w zasadzie same przedmioty, tkaniny, obrusy, tapety i sprzęty użytku domowego, które przynależą raczej do historycznego muzeum takich sprzętów. Odsyłam chociażby do staroświeckiego radia z gałką, którym posługuje się bohaterka. Mimo że w tym najnowszym filmie pojawia się telefon komórkowy, produkt, z którego Finlandia słynie od momentu, kiedy Nokia stała się jednym z wielkich success story tego narodu, to nawet ten telefon nie jest fetyszyzowany, nie jest to też nowoczesny smartfon, jest to raczej taka komórka, jaką moglibyśmy zapamiętać z wczesnych lat 2000. Innymi słowy, Aki Kaurismäki kręci filmy nominalnie dziejące się w jego Finlandii, czasami oczywiście wykraczające poza ten kraj, jak w przypadku jego filmów bardziej francuskich, Życie cyganerii czy Człowiek z Hawru, ale jednak jest to Finlandia przefiltrowana przez jego bardzo modernistyczną świadomość, przez jego umiłowanie takich zabiegów inscenizacyjnych jak wyrazisty kolor, kolorowe oświetlenie, sceny nocne, bardzo kontrolowane ruchy bohaterów w kadrze, długie okresy milczenia tych bohaterów, precyzyjna choreografia kolejnych scen, no i oczywiście wychłodzenie ekspresji aktorskiej. W tych filmach właściwie nie mamy uśmiechów, nie mamy jakichś bardziej gwałtownych, mimicznych efektów. Bohaterowie zachowują się trochę jak manekiny w kinie Roberta Bressona, przywoływanym wielokrotnie u Kaurismäkiego, albo jak trupa aktorska złożona z samych Busterów Keatonów. Buster Keaton i Chaplin są także twórcami i performerami, których Aki Kaurismäki często nazywa swoimi mistrzami. Jest to wszystko niesłychanie precyzyjne, jednocześnie wydaje się niewymuszone. Kino Kaurismäkiego nie jest kinem spiętym, nie jest kinem, w którym żywioł kontroli byłby czymś kompulsywnym, nieprzyjemnym. Nie jest to kino pod tym względem kubrickowskie, gdzie kontrola jest wręcz fetyszem. Wydaje się po prostu, że Aki Kaurismäki dosyć szybko znalazł taki sposób modulowania własnego kinowego głosu przy oczywiście współpracy grupy stałych współpracowników, że ten głos staje się błyskawicznie rozpoznawalny i mimo że pozostaje przyciszony, to każda jego modulacja, każda zmiana w obrębie tego tonu, jaki generuje swoim stylem Kaurismäki, jest ogromnie znacząca. Stąd między innymi ogromna siła pojedynczych uśmiechów, jakie w tym kosmosie jednak się pojawiają. Warto odesłać chociażby do trwającego parę ułamków sekund finałowego uśmiechu w filmie Po tamtej stronie z 2017 roku chociażby, ale także do krótkiego uśmiechu i krótkiego perskiego oka, jak jakie puszcza bohaterka bohaterowi właśnie w finale Opadających liści. Ponieważ całe 80 minut filmu jest tak strategicznie i dowcipnie wychłodzone, ta króciutka wyrwa w fasadzie owych wychłodzonych emocji, ten króciutki uśmiech, to króciutkie oczko sprawiają nagle takie wrażenie, jakby zza nieba zasnutego chmurami wyrwał się pojedynczy słoneczny promień, radośnie oświetlający i ogrzewający nam twarz. To jest magia kina Kiego Kaurismäkiego. To jest właśnie magia tego świata zapełnionego starymi szafami grającymi w świecie, w którym nie uświadczymy smartfonów, Spotify'ów i iTunes'ów. To jest magia garderoby bohaterów, w której nie zobaczymy ciuchów z H&M-u, ani niczego, z czym kojarzylibyśmy współczesny ludzki tłum, do którego sami przecież należymy. To jest świat mebli, sprzętów kuchennych, talerzy, sztućców, całego tego materialnego wymiaru rzeczywistości, który pozwala nam na chwilę zapomnieć o tym, że nasze powietrze i nasza atmosfera, jaką oddychamy, jest na co dzień przesączona miliardami informacji, komunikatów i elektromagnetycznych fal. Świat kina Okiego Kaurismäkiego to świat, w którym można uwierzyć w to, że czas nadal może płynąć powoli i że wspólne posiedzenie na ławeczce w parku może być odczute jako krótka i potrzebna do regeneracji mała wieczność. Kino Akiego Kaurismäkiego stało się fantastycznym towarem eksportowym Finlandii, niemal na równi z Nokią, chociaż na pewno nie generuje takich zysków, ale jednak jest to już marka. Aki Kaurismäki jest reżyserem, którego pierwszy ważny sukces przyszedł właśnie razem z filmem Cienie w raju z połowy lat 80., kiedy film trafił do jednej z sekcji pobocznych festiwalu w Cannes. Obecnie Kaurismäki jest już stałym gościem głównego konkursu kaneńskiego. Najwyższa nagroda, jaką do tej pory otrzymał na tym festiwalu, to Grand Prix dla Człowieka bez przeszłości. To także jego jedyny film, który doczekał się nominacji dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. I już sam fakt owych festiwalowych honorów każe stwierdzić, że z jednej strony Aki Kaurismäki jest takim festiwalowym pieszczochem, ale jeśli już posługujemy się taką zwierzęcą metaforą, to nie jest taki festiwalowy pieszczoch, który zawsze będzie się wdzięczył do kamery i mruczał, kiedy międzynarodowa prasa drapie go za uszkiem. Raczej jest to taki pieszczoszek maruda, to znaczy Aki Kaurismäki jest znany z tego, że właściwie w każdym wywiadzie kultowuje taką, wydaje się, autentyczną, a jednocześnie przesączoną dowcipem personę wiecznego, niezadowolonego marudy i pesymisty kina europejskiego. Jego wywiady obfitują w fatalistyczne niemal stwierdzenia o bezwartościowości własnego kina, o bezwartościowości kina światowego, o tym, że świat zmierza ku katastrofie i o tym, że jego własne filmy traktuje często jako porażki. Uczynił niemalże z tego performensu festiwalowego część swojego wizerunku, część swojej marki. Jest to wizerunek, który chwilami także objawia swoją bardziej błazeńską, karnawałową twarz klauna festiwalowego, Aki Kaurismäki, który przez długie lata nie krył się także ze swoim umiłowaniem spożywania alkoholu w sposób podkreślający poetyckość upojenia, jest znany także z pewnych festiwalowych ekscesów, takich jak chociażby szalony twist, taniec, jakim przeszedł czerwony dywan tuż przed premierą kaneńską Człowieka bez przeszłości. Możecie zobaczyć to na wideo. Był to taniec i wybryk, za który skrytykowała go ministra kultury Finlandii w tamtym czasie, właśnie jako takiego trochę bad boya, troszeczkę pijanego wujka kultury fińskiej, który nie szczędzi negatywnych słów politykom fińskim, społeczeństwu fińskiemu w wywiadach, jednocześnie nieodmiennie wskazując właśnie na ową Finlandię lat 50., Finlandię sprzed wielkiego zwrotu modernizacyjnego i industrialnego lat 60. i 70., jako na tę Finlandię właściwą, godną celebracji i godną upamiętnienia. Kaurismäki stał się także kronikarzem Finlandii, kronikarzem zmian, jakie zaszły pomiędzy tak zwaną II Republiką i III Republiką, drugą skierowaną bardziej ku retoryce solidarnościowej, solidarności społecznej, wspólnego wysiłku ku wydźwignięciu się z trudnych warunków geoekonomicznych, a także jako krytyk Republiki III, skupionej bardziej, jak mówią komentatorzy, w tym cytowany wcześniej autor monografii Kaurismäkiego, na neoliberalnym pędzie do bogacenia się i na podkreśleniu bardziej konsumenckiej tożsamości Finów niż na podkreślaniu ich tożsamości obywatelskiej. Sam Kaurismäki częściowo mieszka już od wielu lat w Portugalii, w Porto. Jest człowiekiem zamożnym, który jest nie tylko właścicielem praw do wszystkich swoich filmów, ale także właścicielem kin, restauracji, hoteli. Człowiekiem, który z jednej strony podkreśla zawsze, że pieniądze nie mają dla niego znaczenia, że także w biznesie liczą się dla niego przede wszystkim relacje z ludźmi, dobrze spędzony czas przy dobrej butelce wina i odejście od takiej konsumpcji na pokaz, ale z drugiej strony trzeba mu także przyznać, że zresztą wspólnie z jego bratem starszym, Miką Kaurismäkim, który wykształcił się filmowo w Monachium i który wciągnął Akiego w robienie filmów od strony takiej praktycznej na przełomie lat 70. i 80., że Aki Kaurismäki jest także po prostu dobrym filmowym biznesmenem. Oczywiście efektem ubocznym owego biznesu nie są bezduszne produkty kina rozrywkowego, tylko jak najbardziej przeniknięte dobrą energią klasyki kina artystycznego, bo na takie miano wiele z tych tytułów zasługuje. Wspomniałem już o roli Bad Boya, powiedzmy także, że Aki Kaurismäki często używa swojej sławy, jakkolwiek byłaby ona niszowa, ale jednak do wypowiadania słów politycznej krytyki. Nie szczędzi tej krytyki politykom fińskim, ale także nie wahał się jej kierować chociażby pod adresem polityków amerykańskich. Kiedy Człowiek bez przeszłości otrzymał nominację do Oscara za najlepszy film, wówczas jeszcze mówiło się nieanglojęzyczny właśnie, Kaurismäki nie przyjechał na galę w proteście przeciwko inwazji amerykańskiej na Irak po 11 września. Taki gest jednak coś znaczy. Znamy dziesiątki filmowców, którzy spragnieni świateł Jupiterów Kodak Theater jednak by się pojawili, licząc na to, że być może przedstawią swoje stanowisko z mównicy jako zwycięzcy. Tymczasem Kaurismäki po prostu do Los Angeles nie pojechał. Tak samo zresztą jak nie pojechał na Festiwal Nowojorski w tym samym czasie, protestując kłopotom, jakie Abbas Kiarostami, irański twórca, miał z otrzymaniem wizy. Bad Boy, buntownik, uroczy melancholik kina fińskiego, od lat kręci filmy z jednej strony, które skupiają się właśnie na owych proletariackich losach, filmy nasycone melodramatyzmem. Sam Aki Kaurismäki mówi, że jednym z jego wielkich mistrzów jest Douglas Sirk, a zatem mistrz ironicznego amerykańskiego melodramatu. I w takich filmach jak właśnie Cienie w raju, wspomniane już, czy Ariel z roku 1988, czy najbardziej ponura Dziewczyna z fabryki zapałek z roku 1990, wizja brutalnej zemsty uciskanej kobiety na systemie, który ją uprzedmiotowił, a jednocześnie wariacja na temat Muszet Bressona. Otóż w tych filmach gniew klasowy Akiego Kaurismäkiego wyraża się najpełniej. Jeśli chodzi o jego bardziej pozytywny projekt, egzystencjalno-polityczny, to nieodmiennie jest nim solidaryzm społeczny. Jego arcydzieło, czyli właśnie Człowiek bez przeszłości, pokazuje bohatera, który w wyniku wypadku traci pamięć i który znajduje się na samym dnie, mówiąc gorkim, fińskiego społeczeństwa. Tam wydźwiga go z owego upodlenia wspólnotowość najbiedniejszych, solidarność wykluczonych i miłość bohaterki, która działa w Armii Zbawienia. Swoją drogą, natchnionym podwójnym seansem wydaje mi się, że byłby Człowiek bez przeszłości i Polski Znachor w którejkolwiek wersji, albowiem opowieści te w sumie są dokładnie o tym samym i obydwie są zanurzone w imaginarium melodramatycznym. Ale ów pozytywny projekt Kaurismäkiego to także romantyzacja cyganerii, jakiej dokonuje Kaurismäki. Te wszystkie gesty palenia papierosów w trakcie wywiadów, popijania na festiwalach, ale także twierdzenia, że mieszczańskie wartości, takie jak szacowność i zamożność dla samej siebie, nie są nic warte, to oczywiście nawiązania do etosu cyganerii. I nie dziwi fakt, że jedną z ulubionych książek Akiego Kaurismäkiego są właśnie sceny z życia cyganerii Auriego Murgera i dokonał on także adaptacji tej książki, umieszczając akcję w Paryżu, współczesnym, a jednocześnie zaludniając ów Paryż bohaterami żywcem wziętych z kart tamtej książki i nawet umieszczając jednego z bohaterów przy prawdziwym grobie Henri'ego Murgera, przypominając trochę o tym, że Murger pozostaje patronem tych wszystkich, którzy nie chcą identyfikować się z burżuazyjnym marzeniem o wygodnej, szczęśliwej i niezakłóconej niczym konsumpcji dóbr materialnych. Kino Akiego Kaurismäkiego jest zaludnione przyjaciółmi, zaludnione ludźmi z całego świata, którzy pokochali jego twórczość, artystami, kolegami artystami, którzy odnaleźli się w tej wrażliwości Kaurismäkiego i którzy pojawili się w jego filmach, naprawach epizodystów. Znajdziemy tam i Sama Fullera, słynnego amerykańskiego reżysera klasy B, a jednak geniusza. Znajdziemy punkowego muzyka Joe Stramera. Wystąpił u niego kilkakrotnie aktor fetysz nowej fali, czyli Jean-Pierre Léo z 400 batów, między innymi w Życiu cyganerii, ale nie tylko. I oczywiście Jim Jarmusch, który pozostaje kumplem, wystąpił w Leningrad Cowboys, jadą do Ameryki i także pojawia się w Opadających liściach za sprawą seansu, na który wybierają się bohaterowie filmu, właśnie seansu filmu Truposze nie umierają. W jednym z filmów Kaurismäkiego, mianowicie w Dryfujących obłokach z roku 1996, jest bardzo typowa scena dla Kaurismäkiego. Oto wściekły bohater wychodzi z kina ze swoją żoną, mówiąc, że film, który właśnie oglądali, zupełnie mu się nie podobał i żąda zwrotu kasy za bilety. Bileterka mówi mu, ale przecież nie płaciłeś za bilety. On mówi, no to w takim razie oddaj mi przynajmniej mojego psa. Bohaterka wyjmuje zza kontuaru pieska, oddaje mu go, po czym żona bohatera mówi, czy nie głupio ci tak na nią wrzeszczeć, przecież wiesz, że to twoja siostra, na co on mówi, tym gorzej. Ten cieniutki humor tej sceny jest bardzo charakterystyczny dla Kaurismäkiego, tak jak charakterystyczne są plakaty trzech filmów, które widzimy za plecami bohatera, bo jest tam plakat Nocy na Ziemi, czyli filmu Jima Jarmusza, filmu Kolegi, można powiedzieć, i jednocześnie filmu, w którym wystąpił ukochany aktor Kaurismäkiego, to znaczy Matti Pelonpa, który niestety zmarł tuż przed realizacją Dryfujących obłoków i można uznać ten plakat za hołd dla przyjaciela. Drugi plakat to Pieniądz Roberta Bressona, słynny finalny film bressonowski, którego fragmencik plakatu tego samego pojawia się także w Opadających liściach i kluczowe Atalanta Jeana Vigo, czyli mój ulubiony film wszechczasów, jak wiecie z odcinka Top 100 Spoilermastera, a jednocześnie film, który pod względem etosu musi być bliski Akiemu Kaurismäkiemu, bo jest to oczywiście film o miłości ludzi na barce rzecznej, którzy odmawiają uczestnictwa w burżuazyjnym wyścigu po jak najbardziej rozbuchaną konsumpcję, nawet jeżeli ta konsumpcja przez moment kusi główną bohaterkę. Vigo, Bresson, Jarmusch, naczelny anarchista kina, naczelny stylista kina wychłodzonego i kumpel zza oceanu to trzy emblematyczne patronaty, jakie sprawowane są nad kinem Kaurismäkiego, którym kłania się on właśnie w tej scenie Zdryfujących obłoków. Oczywiście jest wiele kontekstów, w których to kino można rozważać, także kontekst polityczny, bo częstym wątkiem, także obecnym w Opadających liściach, jest to, że ilekroć bohaterowie włączają radio czy włączają telewizor, dobiegają do nich informacje o tym wszystkim złym, co dzieje się na świecie. W najnowszym filmie jest to oczywiście wojna w Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj. Ale takich przykładów znajdziemy dużo, dużo więcej. W Dziewczynie z fabryki zapałek jest odniesienie do masakry na placu Niebiańskiego Spokoju w Chinach. A kiedy bohaterowie Dryfujących obłoków kupują sobie telewizor Sony Trinitron kolorowy, to płyną z niego komunikaty między innymi o tajfunie na Filipinach, faktycznie mającym miejsce niedługo przed realizacją Dryfujących obłoków. A zatem ta rzeczywistość Kaurismäkiego, mimo że tak wypreparowana, tak dyskretnie, ale konsekwentnie wystylizowana, nie jest impregnowana, nie jest szczelna na tę rzeczywistość, którą znamy spoza sali kinowej, tę rzeczywistość wojen i konfliktów, które na co dzień atakują nas, jeżeli mamy szczęście, tylko i wyłącznie w postaci newsów, a jeśli mamy mniej szczęścia jako faktyczne kataklizmy dziejowe dziejące się na naszych ulicach. Kaurismäki jest tego bardzo świadom i dlatego nigdy w swoich filmach nie zapomina o tej rzeczywistości, która pozostaje wroga, groźna i chyba nie dziwi to właśnie u Fina, ponieważ, o czym my dobrze wiemy, sąsiedztwo sowieckiej Rosji nie było łatwe. Finlandia także toczyła z ową sowiecką Rosją wojnę. Ta wojna była jednym ze zrębów kształtowania tożsamości fińskiej w XX wieku i nie wydaje się przypadkowe, że te zafrasowane oczy bohaterki opadających liści, kiedy słucha doniesień z ukraińskiego frontu, pojawiają się na ekranie. No dla mnie nie ulega wątpliwości, że są to także zafrasowane oczy samego Kaurismäkiego, zafrasowane być może tym bardziej, że sam przez moment, tak jak chyba my wszyscy, po 1989 roku miał może nadzieję, że przed nami jako społecznością ludzką, ludzką rodziną otwierają się dekady spokojniejsze, dekady, ośmielę się przywołać tę frazę Fukuyamy, końca historii. Można doświadczyć zimnych ciarek na plecach, jeśli zestawimy scenę z opadających liści, o której już wspomniałem, ze sceną dokumentalną zarejestrowaną w Total Bałałajka Show, a zatem w filmie koncertowym, w którym chór Aleksandrowa śpiewa razem z Leningrad Cowboys na centralnym placu Helsinek piosenkę Beatlesów Happy Together, a zatem tacy szczęśliwi razem. W kontekście tuż powojennej euforii takie wspólne wykonanie musiało się wydawać euforycznym, ale jednak pełnym nadziei żartem, że od tej pory rzeczywiście możemy być happy together, być może nawet w wymiarze globalnym. No cóż, po 30 latach wiemy, że nie jest to happy together, raczej jest to materiał na znacznie smutniejszą piosenkę i takimi smutnymi piosenkami wypełnione są filmy Kaurismäkiego. To kino niemalże muzyczne, filmy pełne piosenek śpiewanych w niewielkich klubach, knajpach, piosenek śpiewanych wśród dymu papierosowego i tłumków patrzonych w scenę widzów niewyrażających emocji. Filmy Kaurismäkiego są niemal jak takie śpiewogry, w których piosenki fińskie, ale także niemieckie czy amerykańskie bardzo często mają, troszeczkę jak u Terence'a Davisa, być takim aktem wykrzyczenia, a może raczej wypłakania pewnych emocji bez łez, tylko z uczuciem włożonym w wyśpiewanie melodii. Tak samo jest w filmie najnowszym. I kiedy tak wracałem do całych filmów Kaurismäkiego, kiedy oglądałem ten najnowszy film, kiedy wracałem do pewnych fragmentów, pomyślałem sobie, że kino Kaurismäkiego jest oparte właśnie na takim bardzo szczególnym liryzmie. Opowieść miłosna w opadających liściach, opowieść o kobiecie z supermarketu i mężczyźnie z placu budowy, o bezrobotnej i o alkoholiku, który, co stanowi nowum u Kaurismäkiego, po raz pierwszy na naszych oczach przechodzi proces trzeźwienia, wychodzenia z nałogu. To także bardzo ważne. Otóż ta opowieść też jest niesłychanie liryczna. Kiedy odchodzą oni w dal w finale, już po doświadczeniu tych wszystkich znowu melodramatycznych zawijasów, włącznie ze zgubionym numerem telefonu na karteczce, z poszukiwaniem się w przestrzeni miejskiej, z tragicznym wypadkiem, niemalże jak z pamiętnego romansu Leo McCarea, który odsuwa w czasie możliwość ponownego spotkania ze śpiączką, z której wybudza się bohater. Otóż kiedy patrzyłem na oddalających się w dal bohaterów z małym pieskiem i kiedy ostatnie słowo padające w filmie zdradza imię tego pieska, to imię brzmi Chaplin, to czułem ten liryzm i czułem jego siłę. On nadal pozostaje w Akim Kaurismäkim niezwykle żywy. Jakbym określił ten liryzm? Liryzm Kaurismäkiego to jest liryzm melancholijnych spojrzeń, takich przetrąconych, troszeczkę przygasłych oczu, spoglądających spod często przetłuszczonych męskich czupryn, bo te włosy męskich bohaterów u Kaurismäkiego nieczęsto są pierwszej świeżości. To jest liryzm małych szotów wódki, kolejnych papierosów, to jest liryzm siedzenia z kumplem w barze mlecznym i dzielenia się pstrągiem w panierce, tak jakby ten bar, jakby ta przestrzeń była wręcz stworzona do dyskusji o Malewiczu i Arturze Rimbaud, aż do późnych godzin nocnych, do godzin zamknięcia tego baru. To konkretny opis sceny z życia Cyganerii. Wielką zdolnością Kaurismäkiego jest patrzenie na swoich bohaterów z wielkim szacunkiem i z szacunkiem dla cierpienia, jakiego doświadczają, bez żadnej czułostkowości. I także powiedziałbym, że szczególną zdolnością Kaurismäkiego jest patrzenie na proletariat tak, jakby był bohemą, i vice versa, patrzenie na bohemę, tak jakby była ona proletariatem. Nie potrafię tego do końca nazwać, ale czuję, że Kaurismäki tak samo szanuje obydwie te grupy, ponieważ są one tak samo lekceważone przez tę klasę, której on najbardziej nie znosi, czyli przez europejską burżuazję. Łaska tego kina, ta ciepła energia, którą Kaurismäki potrafi w nas wykrzesać, bierze się właśnie z tego, w jak doskonały artystycznie sposób wykreował on tę przestrzeń, w której ciągnie się to ciche, lekko załzawione być może, bytowanie poza zasięgiem mieszczańskiego spojrzenia, poza zasięgiem mieszczańskiej oceny ludzi tylko pod kątem tego, co aktualnie udało im się zgromadzić, zakumulować. I to nie jest przypadek, że człowiek bez przeszłości w filmie z 2002 roku musi doświadczyć amnezji i odnaleźć się na nowo w kontenerowym obozowisku dla bezdomnych. Dla Kaurismäkiego lepszym losem od bycia bezmyślnym, sytym burżujem jest stracenie wszystkiego włącznie z pamięcią i próba budowy jakiejś solidarności z grupą, chociażby miałaby być to solidarność właśnie w kontenerach ludzi wykluczonych. Jedną z piękniejszych scen w całym kinie Kaurismäkiego jest scena, w której bohaterka pracująca jako kierowniczka sali w restauracji, właśnie w dryfujących obłokach, udaje się wieczorem po pracy na tramwaj, wsiada do tramwaju, okazuje się, że tramwajarzem jest jej mąż. Jest buziak, całus, po czym razem jadą tym tramwajem, wracają do domu i ta krótka przejażdżka z rozświetlonymi twarzami, to chyba jedne z szerszych uśmiechów, jakie serwuje nam w swoich filmach Kaurismäki, jest wcieleniem tego, w jaki sposób Kaurismäki wyobraża sobie prawdziwą miłość. Jest w tym coś odrobinę naiwnego, jest w tym takie uwznieślenie klasy robotniczej, jakie odnajdujemy u Prewerta i Karnego w ich współpracach kina francuskiego, a jednocześnie jest to jakieś niesamowite piękno. Kaurismäki w swoich filmach zawsze stoi po stronie przegranych, zawsze stoi po stronie tych, którzy jak bohater dryfujących obłoków w rozdaniu kart wyjmują najsłabszą trójkę i w wyniku tego tracą pracę. I to kino po latach, właśnie w 2023 roku, razem z premierą Opadających liści, przypomina nam o sobie, przypomina o swojej stałości, przypomina o swojej spójności, o swojej czystości i przypomina także o tym, jak bardzo jest potrzebne. A zatem, jeżeli nie upolowaliście Opadających liści w kinie, to serdecznie wam polecam, żeby teraz polować na ten film na VOD. Dodam także, że są takie nitki w kinie polskim, tacy twórcy, którzy wydają mi się, że przynajmniej pod względem duchowym są krewnymi Kaurismäkiego i dlatego właśnie tak dobrze rozpoznajemy tę poetykę, bo czy jest ona aż tak bardzo odległa od tej poetyki chociażby Janusza Kondratiuka w takich filmach jak Dziewczyny do wzięcia, czy jest ona aż tak bardzo odległa od niektórych filmów Piwowskiego, takich jak Rejs? Wydaje mi się, że Kaurismäki śmiałby się na głos oglądając Rejs. Albo śmiałby się do wewnątrz, jak bohaterka Opadających liści. W polskim kinie mamy także Grzegorza Jaroszuka, który wydaje mi się całkiem świadomie, chociaż musiałbym zapytać go o to osobiście, ale jednak tworzy kino o podobnym tonie. Kebab i horoskop chociażby to wyraźna próba zrealizowania właśnie czegoś takiego, jak robi Kaurismäki, oczywiście po swojemu, ale także z wieloma podobieństwami. To, o czym wam opowiadałem teraz, to jest mój Kaurismäki. Cieszyłem się niesamowicie, oglądając Opadające liście. Obejrzałem ten film dwukrotnie. Bardzo ucieszył mnie także powrót do wielu fragmentów Kaurismäkiego, które już znałem. Obejrzałem kilka filmów zupełnie po raz pierwszy. I przypomniało mi to także bardzo taki prywatny, osobisty fakt, że pismo, które ubóstwiam i które kolekcjonuję i czytam od lat, czyli słynny brytyjski Side and Sound, zacząłem kupować właśnie od numeru z Kaurismäkim, ponieważ mój pierwszy Side and Sound, jakiego kupiłem w Empiku w Krakowie, już nieistniejącym przy rynku głównym, to było wydanie z grudnia roku 2003 i tam był duży esej Simona Lewisha o człowieku bez przeszłości. To taki szczegół prywatny, ale wiem, że takie szczegóły prywatne dotyczące kinofilsko-kolekcjonerskich klimatów ceni także mój gość, a zatem teraz już pora na to, aby fiński kinoman znający znakomicie twórczość, o której wam dzisiaj wstępnie opowiedziałem. Veiko Suvanto opowiedział nam więcej o swoim Kaurismäkim. Zapraszam was serdecznie na tę rozmowę.
Witam, jest już ze mną tłumacz i kinoman, filmoznawca Veiko Suvanto. Witaj.
Witam, Michale. Dziękuję ci bardzo za to zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, między innymi dlatego, że jest to rozmowa transatlantycka. Ja znajduję się w tym momencie w Chicago, ty znajdujesz się w Gdańsku i przypomina mi to okoliczności, w jakich się poznaliśmy, ponieważ pierwsza nasza interakcja była interakcją właśnie transatlantycką. Był to rok 2007 i byłeś pierwszą osobą, którą poznałem dzięki Facebookowi. Poznaliśmy się dzięki grupie fanów Prestona Sturgessa, więc innego reżysera niż dziś. I zacząłem z tobą korespondować, po czym okazało się, że w zasadzie wiele lat przemieszkaliśmy w tym samym Krakowie, ale nigdy w Krakowie się nie poznaliśmy. Także teraz jesteśmy w tym samym układzie, w którym wtedy byliśmy, czyli ja jestem tutaj właśnie za oceanem, a ty jesteś w Polsce, więc odtwarzamy scenę pierwotną naszej znajomości, można powiedzieć.
Tak, tak. Chociaż może z tą drobną różnicą, że wtedy ja byłem jeszcze w Finlandii, także po tamtej stronie, znaczy po drugiej stronie Bałtyku. No tak. Ale tak czy inaczej w Europie.
Ale no tak, to prawda. No w międzyczasie technologia tak się rozwinęła, że możemy teraz rozmawiać właśnie w czasie rzeczywistym. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ja cieszę się z obecności filmu Opadające liście. Jest to film, który spotkał się w Polsce z bardzo ciepłym przyjęciem i przypomniał mi taki czas, zwłaszcza pod koniec lat 90. i 2000., kiedy pamiętam, że kino Akiego Kaurismäkiego było bardzo popularne w Polsce i bardzo chętnie przyjmowane. Pamiętam, że chyba wtedy też przeżyłem taki swój szczyt, jeśli chodzi o sympatię do tego reżysera, bo wciąż uważam, że jego najlepszy film wtedy powstał, czyli Człowiek bez przeszłości, i to był film, który byłem zachwycony. Ale potem jakoś te drogi się trochę rozeszły i mam wrażenie, że Opadające liście to dla takich ludzi jak ja, to jest taki trochę przypomnienie i powrót do Kaurismäkiego i też okazja, żeby lepiej go poznać. Ja chciałem zapytać ciebie, jaka jest twoja relacja z filmami Kaurismäkiego? Czy ty jesteś fanem Kaurismäkiego, czy nie? To taka podstawowa rzecz na sam początek.
No, może nie powiedziałbym, że jestem fanem Kaurismäkiego w takim samym sensie, jak na przykład jestem fanem Prestona Sturgessa. No bo tutaj, no rzeczywiście, tak jak tu wspomniałeś, no jestem takim super fanem. To jest dla mnie po prostu taki bardzo ważny reżyser. Zresztą myślę, że dla Akiego Kaurismäkiego też. No ale sam Aki Kaurismäki, znaczy lubię jego filmy, ale nie nazwałbym samego siebie jakimś super fanem i też tak do końca nigdy byłem jego fanem, albo może też powiedzieć tak, że jestem bardziej fanem samego Kaurismäkiego niż jego filmów. Znaczy filmy lubię, ale nawet bardziej lubię samego Kaurismäkiego jako taką postać. Bardzo mam taki duży szacunek do całej tej jego postawy, całej tej filozofii jako filmowca. Na przykład to, że on jest takim filmowym autorem, ale nie jest autorem w tym sensie, jak pewni inni reżyserzy, że jest jakimś wielkim artystą i człowiekiem trudnym. On po prostu ma takie bardzo, powiedziałbym, rzymielski stosunek do swojej twórczości, szczególnie w tej najwcześniejszej fazie lat 80., ale też na długo później. On po prostu jakby pracował przy każdej fazie swoich filmów. Zaczynał na początku nawet grał w tych filmach, które on wtedy zrobił razem ze swoim starszym bratem Miką, ale później też no, był zarówno scenarzystą, reżyserem, jak i montażystą i co ważne, i co on zawsze podkreśla, był też producentem tych filmów i dlatego jakby bardzo on ma taki bardzo nawet biznesowy stosunek jakby do tej strony zrobienia swoich filmów, więc dlatego spróbuję zawsze robić swoje filmy jak najbardziej ekonomicznie, zawsze postara się o to, żeby wszystkie ujęcia robić tylko za jednym razem. To po pierwsze dlatego, że to jest ekonomicznie, a po drugie też dlatego, że wtedy aktorzy są bardziej spontaniczni. No ale jeśli chodzi o mój stosunek do jego filmu, to ja mam trochę podobnie jak ty, chociaż może z tą różnicą, że dla mnie te jego najlepsze filmy powstały nawet trochę wcześniej, już w latach 80. Ja powiem, że tam są te moje ulubione i też w latach 90. Więc dla mnie ten film, o którym wspomniałeś, czyli Człowiek bez przeszłości, był bardziej takim właśnie już porządkiem końca, można powiedzieć, że tam już trochę poczułem, że ta magia Karls Mackiego przestaje działać. No i potem miałem jakby coraz bardziej takie wrażenie z każdym kolejnym filmem, ale ten najnowszy film opadający liście dla mnie też właśnie trochę, można powiedzieć, zwrócił wiarę w Karls Mackiego, także tak trochę mentalnie już pożegnałem z tym właśnie w wyniku tych swoich dwóch poprzednich filmów zrobionych przed potencjalnymi liczbami, ale teraz właśnie mogę powiedzieć, że jednak czekam na jego kolejny film, jeśli oczywiście taki jeszcze powstanie.
No, ja też dodam, że później, dużo później zobaczyłem, kiedy prowadziłem zajęcia dotyczące adaptacji Szekspira filmowych, to wtedy dopiero trafiłem na film z 1987 roku, czyli Hamlet robi interesy, który muszę powiedzieć, że w całym w ogóle zbiorze szekspirowskich filmów postawiłbym bardzo wysoko, jako jedną z takich naprawdę ciekawszych adaptacji i dodajmy uwspółcześnionych, bo Hamlet żyje we współczesnej Finlandii w tym filmie. Natomiast też wydawało mi się, że jakkolwiek oczywiście Hamlet jest duńskim księciem opisanym przez Szekspira, to taka postawa jakiegoś takiego niezdecydowania, ciągłych wątpliwości, niezadowolenia ze świata, przekonania, że świat jest zepsuty w jakimś sensie, bardzo niesprawiedliwy, że to wszystko chyba też zbliżało Karls Mackiego do Hamleta, ale to taka dygresja, bo nie wiem, czy akurat lubisz ten film.
Ja bardzo, bardzo lubię właśnie Hamleta, ten właśnie Hamlet Goes Business, jak to się nazywa po angielsku. Zresztą to jest chyba, z tego co wiem, jedyna adaptacja Hamleta na ekranie, gdzie nie ma tego monologu być albo nie być. Także tam wszystkie inne najważniejsze monologi zostały i ceny zostały skorzystane, ale nie ma tego jednego najsłynniejszego.
Tak, to prawda i też polecam znalezienie tego filmu, bo naprawdę jest to taka także szekspirowska perełka. To, co powiedziałeś o tym jednym ujęciu i o tym, że Karls Macki jest także dobrym filmowym biznesmenem, jest też z tego, co wiem, chyba właścicielem praw do swoich filmów i dobrze jakby zbudował taki, chociaż on pewnie nie lubiłby takiego słowa, model biznesowy, to też przypomina mi taki jeden cytat, który znalazłem z wywiadu z Karls Mackiem, bo często porównuje się styl jego aktorów, czy właściwie gry aktorskiej, którą on reżyseruje, do stylu filmów Bressona. No, często się też mówi, że tam Dziewczyna z fabryki zapałek to taki remake Muszet i tak dalej, ale Karls Macki w jednym wywiadzie powiedział, że nie lubi tego porównania tak do końca, bo, i tutaj mam taki cytat, Bresson był okropny, był bardzo niemiłym człowiekiem. Pamiętacie tą starszą kobietę, która pod koniec filmu pieniąc pierze prześcieradła? On zmusił ją, żeby prała te prześcieradła przez wiele godzin. Wyzyskiwał ją, zmęczył ją fizycznie. W moich filmach zawsze robimy 10 minut próby i zostaje pierwsze ujęcie. Także tak w porównaniu z tym Bressonem, który jest taki poważny, taki prawda, metafizyczny, ciężki, no to Aki Karls Macki jawi się jako po prostu praktyczny człowiek, tak po prostu. No, przygotowałem, robimy, wystarczy jedno ujęcie. Rozumiem, że on taki jest.
Tak, właśnie może powiedzieć i właśnie trochę to miałem na myśli, mówiąc, że on jest takim właśnie w cudzysłowie artystą i nie lubi właśnie męczyć swoich aktorów na przykład jakimiś niezliczonymi ujęciami, to znaczy niezliczonymi powtórkami ujęć, jak niektórzy inni reżyserzy, których mógłbym tutaj wymienić, ale może lepiej nie. Natomiast też tutaj się zgadzam z Karzmekiem, bo właśnie obejrzałem taki wywiad z nim, w którym on powiedział, że jeśli ktoś rzeczywiście tak robi, że po prostu nie wie już na tych zdjęciach, co chce odzyskać, to powinien trochę zastanawiać się, czy nie powinien zmienić profesję. Taki jest trochę mój stosunek do tych reżyserów też.
No to byłbym ciekaw spotkania Kaurismäkiego z Kubrickiem, co by sobie panowie powiedzieli. Chciałem ci zapytać, bo to taka trochę dygresja, ale jakoś powiązała mi się, bo często, kiedy oglądam film Kaurismäkiego, i chyba nie tylko ja tak mam, trochę myślę sobie o mentalności Finów, czy jeżeli coś takiego istnieje, jak właśnie fińska mentalność. Mówi się czasami, że te filmy są jej dobrym odzwierciedleniem. Ostatnio przeczytałem taki artykuł i tam rzecz dotyczyła obecności postaci Disneya w Finlandii, głównie po wojnie. I tam autorka wskazywała na to, że Finowie bardzo pokochali Kaczora Donalda, bo lubią to, że on jest taki właśnie praktyczny, ale też trochę wkurzony na rzeczywistość, nie jest taki miły, a że Miki, myszka Miki nie jest tak za bardzo lubiany, bo to chyba jest mężczyzna, bo jest właśnie taki zbyt miękki, zbyt jakiś taki sentymentalny może. I trochę tak pomyślałem, że ten taki typ szorstkości może jakiejś takiej właśnie no takiego też trochę pesymizmu połączonego z szorstkością, ale z jakimś takim przekonaniem, że no właśnie, trzeba robić, tak? Trzeba iść dalej. To, że coś takiego mi się kojarzy z Donaldem i może też z tym, co widzę w filmach Kaurismäkiego. Czy możemy powiedzieć, że Kaczor Donald jest patronem mentalności fińskiej, jaką widzimy też u Kaurismäkiego?
Tak, jak najbardziej. To jest jak najbardziej świetny i słuszny trop, znaczy w przypadku samych Finów i w przypadku samego Karsmekiego. Znaczy możemy tutaj zacząć nawet już od tego, że no, tak samo jak Karsmeki nazywa się Aki, to Kaczor Donald u nas nazywa się Aku, czyli Aku Anka. Więc mamy tutaj już od razu Aki i Aku. I to jest rzeczywiście prawda, że Kaczor Donald został takim powojennym fenomenem w Finlandii. I myślę, że tutaj rzeczywiście można na wielu płaszczyznach znaleźć taki klucz do twórczości Karsmäkiego. I to może być nawet taki trochę nie do końca zrozumiany albo zignorowany klucz w innych krajach, bo Kaczor Donald jest czymś, co bardzo mocno kojarzy się właśnie z latami 50. w Finlandii. I tutaj trzeba od razu to precyzować, że tutaj chodzi właśnie o Kaczora Donalda tej wersji, która była obecna w tych zeszytach komiksowych, bo właśnie wtedy w latach 50. zaczęły się pojawiać te zeszyty komiksowe z Kaczorem Donaldem, bo Kaczor Donald w tych komiksach trochę się różni od tego, jakim jest właśnie w kreskówkach. To w kreskówkach on właśnie zwykle jest przedstawiony jako ten wkurzony kaczor, który szybko traci opanowanie nad sobą i zaczyna wtedy właśnie skakać na miejscu i mówić takie rzeczy, których nikt nie rozumie. Ale w komiksach on był trochę inny. To znaczy, też miał właśnie ten problem z opanowaniem nad sobą, ale przede wszystkim został w tych komiksach stworzony na takiego trochę archetypa wiecznego nieudacznika, takiego człowieka, który no, bardzo się stara, tak jak mówisz, właśnie stara się być praktyczny, ale nigdy do końca może nie udaje i zawsze właśnie konkuruje ci swoimi sąsiadami, czyli z tym swoim kuzynem, który po polsku nazywa się Gogusz Kłabutyn, który z kolei jest takim szczęściarzem. Także u nas nawet każdy Ronald, można powiedzieć, wyrósł się na takie trochę no, patron narodowy, to znaczy taki stereotyp Fina i tak samo ten jego kuzyn często jest u nas przedstawiony jako taki stereotyp naszych zachodnich sąsiadów, czyli Szwedów, bo no, jest takie spostrzeżenie trochę w Finlandii, że to no, Szwedzi cały czas mają to szczęście. Już od 200 lat w ogóle nie uczestniczyli w żadnej wojnie i tak dalej. Więc tutaj jak najbardziej postać Kaczora Donalda jest istotna. I zresztą Karol Smaki osiągnął też takie, można powiedzieć, marzenie każdego Fina, mianowicie został współtwórcą komiksów o Kaczorze Donaldzie, dlatego że jest taki komiksarz włoski, Giorgio Cavazzano, który no, specjalizuje się właśnie na takich historiach disneyowskich opartych na słynnych filmach. To, co on zaczął od adaptacji komiksów Felliniego, zrobił La Strade, La Dolcevita, ale potem po jakimś czasie zaadaptował też jeden komiks samego Akiego Karasmakiego, czyli Człowiek bez przeszłości, z którego powstała właśnie ta postawa, taka wersja Kaczor bez przeszłości. No i teraz, kiedy o tym myślę, to rzeczywiście moim zdaniem nie tylko ten film, to znaczy tam oczywiście ta postać grana przez Marku Peltolę, czyli ta postać, która ten człowiek właśnie, który traci swoją pamięć, jest grany przez Kaczora Donalda. Ale myślę, że tak samo można było zaadaptować wiele filmów Karasmakiego. To kiedy o tym myślę, to właśnie na przykład taki film jak Cienie w raju, który był takim jego przełomowym filmem i pierwszym filmem, gdzie główną rolę grał Matti Pellonpää, jego najważniejszy aktor, niestety zmarł przedwcześnie. To myślę, że ten film jest trochę taką historią z Kaczora Donalda przeniesioną na fińskie realia. Tam całkiem łatwo można wyobrazić sobie tę postać graną przez Mattiego Pellonpää jako właśnie Kaczora Donalda.
No to ciekawe, że to właśnie mówisz, bo mam taką koszulkę, bo ja z kolei wychowałem się też czytając komiksy, ale w Polsce w latach 80. była bardzo popularna guma do rzucia Donald. Zresztą myślę, że firma Disney nie wiedziała o istnieniu tej gumy, no ale ta guma tutaj była i po latach sobie kupiłem koszulkę właśnie z napisem Donald, ale konkretnie z tą gumą, z tym logo tej gumy. Ale żyjemy w takich czasach, że założenie tej koszulki od razu wskazuje na polityczną interpretację, bo gdybym ją tutaj założył, no to będę fanem Donalda Trumpa, gdybym ją założył w Polsce, to będę fanem Donalda Tuska, więc jakby jesteśmy w epoce Donalda, ale w zupełnie innego niż Kaczor Donald. W każdym razie to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, ale też taka mała dygresja, bo zwłaszcza jak drugi raz oglądałem Opadające liście, to zwróciło moją uwagę, że Aki Kaurismäki chętnie wskazuje na konkretne tytuły książek, które czytają bohaterowie, albo komiksów. Bohater też trzyma w jednej scenie komiks. Na początku nawet myślałem, że to może Disneya, ale to nie był komiks Disneya. Czy pamiętasz, co to jest za komiks, który on czyta na początku, tak jak jeszcze jest w tym takim schronie, czy nie wiem, jak to nazwać?
Tak. Wydaje mi się, że to był komiks też bardzo popularny w Finlandii, Phantom. Taki właśnie, nie wiem, czy to jest nazwa, tytuł używany w Polsce. Ale Kaczor Donald też pojawia się u niego, na przykład w filmie Ariel. Tam jest taki mały synek, który cały czas właśnie czyta te komiksy Kaczora Donalda. No i tutaj sam Karol Smaki też mówił w wywiadach, że właśnie tak nauczył się czytać z Kaczora Donalda, więc to dla niego też był bardzo ważną postacią po prostu w swoim dzieciństwie.
Tak, tych nawiązań amerykańskich jest oczywiście bardzo dużo. Nawet w samym filmie Ariel, na końcu, kiedy bohaterowie odpływają do Meksyku, to słyszymy piosenkę Somewhere Over the Rainbow. W najnowszym filmie bohaterowie idą na film Jima Jarmusza. Jim Jarmusz wystąpił we własnej osobie jako sprzedawca Cadillaca w filmie Leningrad Cowboys. Jadą do Ameryki i pewnie jeszcze by się dało tutaj wyliczyć całkiem sporą liczbę nawiązań. Ale to mnie też skłania do takiego pytania w dziedzinie akademickiej, to jest słowo transkulturowość, to znaczy to takie czytanie filmów w różnych kulturach. Jaki jest odbiór Kaurismäkiego w samej Finlandii? Czy to jest tak, że no pamiętam, jak były Trzy kolory Kieślowskiego na przykład. Pamiętam te lata, kiedy wchodziły tu na ekrany i były bardzo krytyczne recenzje, tak? To nie były filmy ukochane przez polską krytykę filmową. Wiemy, że Kurosawa w Japonii jest często traktowany, przynajmniej tak się mówi, ja nie wiem, na ile to jest prawda, bo nie czytałem tych japońskich tekstów, ale mówi się, że on jest właśnie mniej ceniony w Japonii, no bo to jest taki reżyser na eksport, prawda? Ale niekoniecznie dla samych Japończyków. Jak to jest z fińską publicznością i jakim Kaurismäkiem?
To porównanie z Kieślowskim wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo trafne i to jest coś, co, o czym ja też dużo myślałem właśnie ostatnio, spróbując znaleźć jakiś taki punkt odniesienia, który byłby zrozumiały właśnie dla polskiej publiczności, bo właśnie z tym stosunkiem do Kaurismäkiego jest, mi się wydaje, trochę podobnie jak stosunkiem do Kieślowskiego w Polsce. Między innymi pod tym względem, że on nie jest tak do końca nielubiany, ale też nie do końca lubiany. Znaczy, tutaj właśnie jest trochę taki problem, jak był z Kieślowskim, chyba jeszcze bardziej właśnie wtedy w latach 90. i też w wczesnych latach XXI wieku, że był po prostu tym no, prawie jedynym polskim reżyserem, który był rozpoznawany, albo przynajmniej tam jakby tym pierwszym skojarzeniem. Kiedy mówiłeś, że jesteś polski, to no, nie wiem, zajmujesz się kinem, to od razu było to skojarzenie z Kieślowskim. No i trochę podobnie mamy. No i już od jakiegoś czasu właśnie z Kaurismäkim, i to zaczyna po prostu już tak trochę męczyć. Nawet jeśli lubisz Kaurismäkiego, to po prostu chciałbyś się czasami porozmawiać o kimś innym. I po prostu to trochę taka kłopotliwa sytuacja i tutaj oczywiście nie można za tę sytuację winić samego Kaurismäkiego, ale jest kłopotliwa sytuacja, kiedy tylko jeden reżyser może tak po prostu określić ten cały wizerunek filmowi danego kraju na całym świecie. Więc tutaj właśnie ten Kieślowski wydaje mi się dobrym punktem odniesienia. Natomiast jeśli chodzi o Kurosawę, być może, znaczy ja też się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście jego filmy były tak odebrane w Japonii, bo czytałem też trochę takie opinie, że to było bardziej coś takiego, co inni reżyserzy japońscy mówili o nim, bo po prostu no, trochę nie lubili tego, że on miał tyle sukcesu za granicą. Ale ja jakoś nie odnoszę takiego wrażenia z filmów Kaurismäkiego, że były specjalnie przemyślane w taki sposób, żeby były właśnie takim towarem eksportowym, chociaż one dość szybko no, zaczęły być zauważane za granicą. Właśnie już ten jego trzeci film, czyli Cienie w raju, był pokazany w Cannes, co prawda nie w tej w głównym konkursie, ale no, tym niemniej był obecny tam na festiwalu już w połowie lat 80. Ale myślę jednak, że gdybym miał Kaurismäkiego porównać do jakiegoś reżysera właśnie z kina japońskiego, To chyba jednak Jezus Rozu jest tym reżyserem i to ci tutaj oczywiście on jest jakby reżyserem dużo bardziej podobnym stylistycznie do Karosmekiego i Karosmekie często odnosi się do Ozu jako do jednego ze swoich mistrzów, ale tutaj myślę o Ozu też właśnie pod względem tego eksportu kulturowego, to znaczy eksportu filmowego, bo z tego co wiem, to sami Japończycy trochę nie wierzyli nie wierzyli w to, że te jego filmy mogą być zrozumiane poza Japonią i za bardzo nie starali się o to, żeby je eksportować, w przeciwieństwie właśnie do filmów Kurosawi i później też Mizoguchiego. Także filmy Ozu trafiły właśnie dopiero tuż przed jego śmiercią albo w tych okolicach do innych krajów i tak na poważnie zostały być odkrywane na przykład w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach 70. No, to oczywiście ta analogia nie jest jakby 100% dlatego, że filmy Korsmeckiego trafiły jednak do innych krajów dużo wcześniej i nawet pewnie przynajmniej artystycznie były tam bardziej doceniane niż Finlandii. To znaczy, one zawsze były oglądane. Ja nawet sprawdzałem, jakie były wyniki wtedy, kiedy te filmy były pokazywane w telewizji i wydało mi się nawet zaskakująco dobre. To znaczy, takie czasami nawet milion Finów, czyli no, jedna piąta, czy może też nawet jedna czwarta ludności całego kraju oglądała jakiś jego film. Więc te filmy nie były aż takie niszowe. Wydaje mi się, że przez takich ludzi oficjalnie zajmujących się właśnie eksportem kulturowym, oni byli traktowane trochę tak, że to niekoniecznie jest tym najlepszym towarem. To daje taki trochę zbyt ponury, dziwny obraz o Finlandii. I są takie właśnie historie, że na przykład we Francji kierownik Instytutu Fińskiego w Paryżu i ten Instytut Finlandii tam znajduje się w samym środku dzielnicy Łosieńskiej w Paryżu, czyli w samym środku jakby życia intelektualnego, ale tak ten kierownik tego instytutu nie ma pojęcia o tym, jak popularne są filmy Korsmeckiego właśnie w Paryżu.
Wspominasz o Paryżu, to jeszcze zrobię małą dygresję, bo właściwie teraz, jak tak też właśnie przygotowywałem się do odcinka, wróciłem do niektórych filmów, które już widziałem, niektóre zobaczyłem po raz pierwszy i chyba to nie będzie żadne odkrycie z mojej strony, tylko bardziej jakoś to tak dotarło do mnie, że w tej kinofilii Kaurismäkiego, która jest dosyć szeroka, bo po prostu no, przywołuje mnóstwo tytułów i sam mówi, że oglądał mnóstwo filmów i to widać, że kino francuskie na czele właśnie z tym poetyckim realizmem, tak, czarnym poetyckim realizmem Prewerta, Karnego. Kto wie, czy nawet bym nie powiedział, że to jest jakiś chyba najsilniejszy na niego wpływ, bo jak patrzę właśnie na tych takich kochanków z klasy robotniczej, prawda, z takim aurą fatalizmu pewną, prawda, nad tym, ale też z jakimś humorem, z jakąś troszkę magią, to kto wie, nawet jak patrzę na Opadające liście, to wiem, że są tam plakaty filmów Lina i Viscontiego, jest fragment filmu Jarmusza, ale kto wie, czy najbardziej bym nie wskazał właśnie na takie filmy jak Hotel du Nord, czy Brzask, czy Ludzie za mgłą, jako na takie najbliższe po prostu w jakimś sensie. Czy Kaurismäki jest takim frankofilem, twoim zdaniem, kimś bardzo bliskim tej francuskiej kulturze?
Tak, jak najbardziej. No, on przecież nawet nakręcił film, nawet parę filmów po francusku, no, ale z nich ten najsłynniejszy jest oczywiście jego adaptacja życia Cyganeri, Henri'ego Murgera, gdzie wystąpili Finowie jako Francuzi, między innymi właśnie ten jego ulubiony aktor Matty Pellompé, który znaczy, grał w tym filmie Francuza i mówił po francusku, mimo że tego języka nie zna. Także on po prostu no, grał tę swoją rolę, podobnie jak Marlon Brando grał w pewnej fazie swojej kariery, czyli po prostu miał takie notatki, gdzie były napisane jego linijki z takim fonetycznym francuskim, żeby on mógł trzymać te liniki. No i za tę rolę potem dostał chyba nagrodę najlepszego aktora europejskiego. No i potem niektóre postacie z tego filmu wrócili też w filmie Człowiek z Hawru. Ale to odniesienie do poetyckiego realizmu Carné, no wydaje mi się jak najbardziej słuszne i zresztą tutaj Carné i Prévert są w pewnym sensie obecni już w samym tytule filmu, chociaż niestety ta ich obecność trochę nie zachowała się w tłumaczeniach, bo w oryginale film nazywa się Kualet Lehdet, czyli dosłownie tłumacząc martwe liście, i to jest oczywiście odniesienie do jednego z najsłynniejszych wierszy i później piosenek Jacques'a Préverta pod tytułem Le Feuille Morte, która zresztą po raz pierwszy pojawiła się w takim trochę mniej znanym filmie Marcela Carné niż te, o których tam przed chwilą wspomniałeś, czyli takim filmie, który on nakręcił tuż po swoim arcydziele komediantach, czyli Wrota Nocy chyba, tak się nazywa, Le Porte de la Nuit. I tam Yves Montand, jednej z swoich pierwszych rol kinowych, właśnie wykonuje tę piosenkę. No i to nie jest też pierwszy raz, kiedy Prévert pojawia się w kinie Karsmekiego, na przykład takim trochę mniej znanym filmie z połowy lat 80., to znaczy mniej znanym tutaj, ale w Finlandii bardzo, bardzo znanym, z takiej kultowej komedii pod tytułem Calamari Union. Na przykład jest taka scena, gdzie właśnie Matti Pellonpää i pewne inne postacie w tym filmie siedzą nad morzem w Helsinkach i po prostu cała scena polega na tym, że Matti Pellonpää tam recytuje jeden wiersz Jacques'a Préverta, znaczy recytuje to po prostu jako swój własny monolog. No i ta piosenka, o której wspomniałem, czyli Le Feuille Morte, Martwe liście, oczywiście pojawia się też w tym filmie Opadające liście, właśnie w podobnej funkcji jak ten Somewhere Over the Rainbow w tym wcześniejszym filmie, czyli właśnie przy scenie końcowej. Oczywiście jest tam śpiewana w wersji fińskiej, tak samo jak ta wcześniejsza piosenka jest w tym filmie Ariel.
To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i na pewno tropami piosenek moglibyśmy zajść daleko, bo jest ich dużo w tym filmie nowym, jest to niemal musical. Ja dodam, że z tych mniej znanych filmów Kaurismäkiego jest jeden, który bardzo chciałbym zobaczyć, ale niestety nie udało mi się go nigdzie znaleźć. To jest film, który w świecie anglojęzycznym funkcjonuje jako Tatiano, pilnuj swojej chustki. Tak jest po polsku chyba jako Tatiana.
Tak. Tak,
w latach 60. dwóch przyjaciół zabiera dwie autostopowiczki z sowieckiej Rosji i tak zaczyna się jakaś, rozumiem, Kaurismäki i komedia charakterów, tak?
Tak. No to jest też jeden z moich ulubionych filmów Karsmäkiego. No to jest taki czarno-biały film, tak samo jak właśnie ta komedia, o której wspomniałem. Ogólnie zauważyłem taką trochę tendencję, że ja bardziej chyba lubię te jego filmy, które są czarno-białe. I wydaje mi się, że znaczy, bo tutaj właśnie jest ten Calamari Union, jest ta Tatiana, Życzę Cykanerii, Hamlet, właśnie też jest czarno-biały. I wydaje mi się, że to są też te filmy, które on robił tak trochę lżejszą ręką, muszę powiedzieć. Calamari Union jest zupełnie improwizowany, ale myślę, że on tak, trochę tak samo podszedł właśnie do tego Hamleta i to właśnie Życzę Cykanerii, tak po prostu wziął te teksty i mniej więcej zachował je w oryginale i nie zastanawiał się jakoś zbyt dużo nad tą adaptacją. Taki film właśnie półimprowizowany i tak samo można powiedzieć też o tej Tatianie, ale ja właśnie to lubię. polubionego. Myślę, że on ma właśnie takie dobre wyczucie improwizacji, trochę właśnie jak jakiś muzyk jazzowy albo rockowy.
No, przypomniałem sobie właśnie, że to dzięki tobie zobaczyłem po raz pierwszy Calamari Union, ponieważ byłem na takim nieoficjalnym pokazie tego filmu, który zorganizowałeś w krakowskiej księgarni Masolit. To było wiele lat temu. Swoją drogą tutaj właśnie wykładając na University of Illinois w Chicago w ramach tego stypendium Fulbrighta, miałem okazję po latach spotkać ponownie wtedy zarządzającą tą księgarnią Karen Underhill, więc wszystko się łączy, ale pamiętam, to było chyba moje takie jedno z pierwszych spotkań z kinem Kałuismakiego, no tym bardziej, że to ty przygotowałeś polskie tłumaczenie na tamtą okazję. Natomiast chciałem zapytać, trochę skręcając być może w lewo, a być może w prawo, zobaczymy, o polityczne poglądy Kałuismakiego. Nie chodzi mi jakoś tak, żeby je nazywać wprost jeden do jeden, ale raczej chciałem zapytać, bo chciałbym też lepiej zrozumieć może historię Finlandii w ostatnich dekadach, bo z tego, co ja czytałem o Kaurismäki i o jego przekonaniach, no to, że jego filmy opowiadają o ludziach poniżonych, wykluczonych i o robotnikach, to wszystko jest jasne. Natomiast i to, że też tam jest taki bardzo negatywny portret często wyzyskujących, prawda? No, najlepszy przykład to dziewczyna z fabryki zapałek, prawda? Która zostaje skrzywdzona przez uprzywilejowanego biznesmena i dokonuje bardzo, bardzo takiej no, mocnej zemsty. Ale jednocześnie czytałem o tym, że Kaurismäki często w wywiadach, może zwłaszcza wcześniej, mówił o tym, że ma wielką tęsknotę za dawną Finlandią, za Finlandią z czasów swojego dzieciństwa. On się urodził w 57 roku i mam taki cytat, że Finlandia, którą kochałem, to Finlandia sprzed czasów modernizacji i urbanizacji lat 60. i 70. Jestem obrońcą starej Finlandii, miejsca, gdzie sąsiedzi pomagali sobie razem popychać swoje samochody. Ja jeszcze miałem szansę żyć w tym świecie, ale moja siostra, która urodziła się 5 lat po mnie, czyli w 62, już nie miała takiej szansy, urodziła się za późno. No to brzmi jak, nie użyję teraz frazy Make Finland Great Again, oczywiście żartuję, ale to brzmi jak takie no, najbardziej konserwatywne możliwe stwierdzenie, prawda, że kiedyś było lepiej, a prawda, ta modernizacja wszystko zepsuła. Więc pomóż mi trochę po prostu zrozumieć, jak Kaurismäki politycznie się prezentuje.
No, to jest wszystko, to się, wszystko prawda. To się tutaj chodzi właśnie o ten tęsknotę za latami 50. Chociaż on właściwie wtedy się nie wychował, skoro urodził się właśnie w końcu lat 50. Więc ja myślę, że dla niego też może te lata 50. pojawiły się już jako taki stracony raj, bo to rzeczywiście był takim okresem i wielu Finów tak niezależnie od politycznej orientacji właśnie myśli o tym okresie w taki sposób. Oczywiście tutaj chodzi o nostalgię, no ale myślę, że to rzeczywiście był taki czas, kiedy znaczy no, ja nie wiem, bo ja wtedy w ogóle znaczy nie byłem nie na świecie oczywiście wtedy, ale tak mi się wydaje z relacji i tak dalej, że rzeczywiście wtedy istniało takie poczucie solidarności między klasami, no bo trzeba pamiętać jakby, jakiej sytuacji w Finlandii była, no mieliśmy bardzo trudną wojnę, którą przegraliśmy z Związkiem Radzieckim, ale w pewnym sensie też wygraliśmy to, czyli no, straciliśmy trochę terytorii, ale jednak no, byliśmy w stanie zachować samodzielność. No i potem po wojnie zaczęło się to przebudowanie całego kraju i to, no, to były takie czasy, które oczywiście były pod wieloma względami trudne. Było wtedy takie materialne ubóstwo jeszcze przez długi czas, no ale z drugiej strony właśnie to wybudowanie kraju no, chyba dało ludziom takie poczucie solidarności. Więc trochę tutaj te Skojarzenia właśnie z latami 50. są trochę inne w Finlandii niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście no, też była wojna, ale ta wojna jakby tam wyglądała zupełnie inaczej. No i lata 50. to były przede wszystkim tym złotym okresem konsumpcjonizmu i takiego już dobrobitu i America First, trochę tego wszystkiego. Więc tego u nas w Finlandii nie było. Jeszcze kraj był takim dosyć agrarnym. Dużo ludzi mieszkało we wsi i tam między innymi właśnie sam Karol Smeki się wychował. Więc to są też jakby te skojarzenia, które ludzie mają z latami 50. I w taki sposób ten okres jakby trochę przekracza te podziały polityczne. No i tutaj mogę też wrócić do Kaczora Donalda jako taka postać, która łączy Finów. Niezależnie od tego, czy jesteś lewicowcem, czy prawicowcem, jest nawet taka anegdota. U nas niedawno były wybory prezydenckie w Finlandii. No i teraz Finlandia rzeczywiście jest, szczególnie w porównaniu z latami 50., bardziej rozdzielona ideologicznie. Ale jest taka jedna pewność w tych wyborach prezydenckich, gdzie akurat tym razem znowu wygrał polityk prawicowy. Ale mówi się tak, że ale jest taka tradycja, że zawsze w tych wyborach prezydenckich Kaczor Donald dostaje pewną liczbę, taką dosyć znaczącą liczbę głosów. To po prostu jest taka pewna część Finlandii, która zawsze chce głosować na Kaczora Donalda. I ktoś bardzo mądrze powiedział, że to w sumie nie ma takiego dużego znaczenia, kto wygra tych wyborach, czy to jest polityk lewicowy, czy to jest polityk prawicowy. Ale jeśli któregoś dnia Mieszka Miki dostaje więcej głosów niż Kaczor Donald, to wtedy możemy już zatrzymać. Więc no, ja myślę, że to czym jest.
Aha, czyli rozumiem, czyli po prostu zjednoczeni przeciwko myszce Miki Finowie przetrwają.
Tak.
A to jest świetny trop i dobrze nam to domyka wątek, bo rozumiem, gdzieś natrafiłem na taki kadr, bo bohater filmu Ariel w pewnym momencie ma nad swoim łóżkiem portret prezydenta Urho Kekkonena. I rozumiem, że to jest taka postać bardzo pozytywna w pamięci Finów i dla samego Kaurismäkiego.
No, dla samego Kaczmarka na pewno, czy dla wszystkich Finów, no to o tym można podyskutować. Znaczy, to jest bardzo taka porna postać, ale rzeczywiście no, w swoim czasie on był lubiany przez Finów, oczywiście nie wszystkich, bo no, to był taki polityk, który był znany z tego, że doprowadził taką trochę kontrowersyjną politykę wobec Związku Radzieckiego. No, jedni uważają, że wszedł w tej swojej polityce, czyli tam chodziło o to, żeby jakby nie robić za dużo kłopotów wobec Związku Radzieckiego, żeby właśnie Finlandia mogła zachować tę swoją neutralną pozycję. I są tacy, którzy uważają, że właśnie Kekkonen poszedł za daleko w tym i wtedy mówi się o tak zwanej finlandyzacji, czyli o takiej atmosferze autocenzury, która wtedy panowała w Finlandii, że gazety tak trochę łaskawie pisały o tym, co się dzieje w Związku Radzieckim. Też istniała cenzura. No, ta cenzura bardziej dotyczyła filmów, bo no, na przykład takie filmy dość niewinne, ale jednak na przykład Raz, dwa, trzy Billy'ego Wildera były zakazane wtedy w Finlandii i tak samo pewne nawet starsze filmy typu Ninoczka nie mogły być pokazane ani w kinach, ani w telewizji fińskiej. Nawet do tego stopnia, że kiedy ten musicalowy remake Ninoczki, Mamulena, teraz nie powiem ten tytuł, ale pewnie mi przypomnisz.
Toppings, czyli jedwabne pończoszki.
Tak, jedwabne pończoszki, to ten film akurat jakimś cudem mógł być pokazany w telewizji w latach 70., ale to już wywołał taki mały skandal, żeby były nawet takie właśnie dyskusje gdzieś w ambasadzie Związku Radzieckiego albo coś podobnego. Także no, rzeczywiście była taka atmosfera. Też pewne książki nie mogły, to znaczy nie było takiej oficjalnej cenzury na książki, ale na przykład Archipelag Gulag, czyli ten słynny exposé Solzhenitsyna, nie mogły być wydane w Finlandii. To znaczy, książka się ukazała w latach 70. w fińskim przekładzie, ale musiała być wydana w Szwecji. To znaczy, po prostu uważano to za lepsze przejście. Więc to są też takie skojarzenia, które niektórzy mają właśnie z tym okresem Kekkonena i dlatego nie patrzą na niego tak łaskawie, jak to robi na przykład Karol Smeki. No i też tutaj oczywiście był fakt, że on po prostu panował tak długo, bo w zasadzie on zaczął jako premier już na początku lat 50. Potem chyba w 56 roku został po raz pierwszy wybrany na prezydenta i potem został bardziej no, w zasadzie do początku lat 80. Był takim trochę, no, można powiedzieć, dyktatorem w kraju demokratycznym. No, nawet można to porównać, że to jest pewnie heretyczne, ale pewnie znaczy można to porównać z tym, jaka jest pozycja Putina teraz w Rosji, bo no, Rosja też nie jest. Znaczy tam są wybory i tak dalej, ale to są tylko oczywiście kulisy, no ale pewnym stopniu, to znaczy oczywiście zachowując wszelkie proporcje, ale pewnym stopniu tak można też powiedzieć o Finlandii lat 60. i 70.
To ja, żeby, że tak powiem, przejąć trochę ewentualnych gorących emocji i komentarzy, które może wywołać twój komentarz i porównanie, to ja przejmę trochę tego ognia na siebie i w takim razie powiem, że zrobię coś gorszego, porównam Kaurismäkiego do Putina i powiem, że Kaurismäki jest takim właśnie długowiecznym już i długo panującym mistrzem kina fińskiego, prawda, że już jak teraz wracałem do filmów, które często są tak stare jak ja, czyli 40-letnie, prawda, to myślę sobie, że to już jest naprawdę długi taki czas dla tej głównej twarzy fińskiego kina i teraz podkreślam dla wszystkich naszych słuchaczy, że robię to humorystycznie oczywiście, bo Kaurismäki nie jest żadnym dyktatorem, ale jednak fakt jest taki, że tak jak za twoimi plecami ustawiłeś sobie egzemplarz Sight and Sounda sprzed paru lat, gdzie był wywiad z Kaurismäkim i on był na okładce właśnie jako taka twarz kina fińskiego, to za całego mojego życia twarz kina fińskiego pozostała ta sama. To znaczy to jest właśnie ta twarz Akiego Kaurismäkiego. Więc domyślam się, że dla zwłaszcza młodszych filmowców może być to trochę irytujące, prawda? Czy jakieś takie już no męczące. To tak chyba jest, kiedy, prawda, pochodzi się z kraju, gdzie gdziekolwiek się nie pojedzie, to właśnie każdy filmowiec i filmowczyni usłyszy, że a no tak, to kino fińskie to właśnie Kaurismäki, prawda?
No, tak. I to jest właśnie to, o czym mówiłem w związku z Kieślowskim, więc tutaj myślę, że ta pozycja Kieślowskiego w Polsce, chociaż oczywiście tutaj też nie porównuję go ani z Putinem, ani z żadnym innym dyktatorem, no ale myślę, że właśnie ta pozycja Kieślowskiego w latach po 80. i 90. No, była trochę podobna. Tak mi się wydaje.
Kieślowski, myślę, że to tutaj to się jedyne, co się nie zgodzę, to jest jedyna różnica, że Kieślowski bardzo późno w swojej karierze zdobył tego świętego Graala. To znaczy, że jak spojrzymy na karierę Kieślowskiego, to ona przez większość czasu jest stricte lokalna i on tylko tutaj pracuje i to są pojedyncze tylko sukcesy gdzieś na zewnątrz, a wszystko zmienia dekalog.
Dekalog, tak.
Wtedy to jest taki wybuch i wszyscy się zaczynają interesować Kieślowskim, no ale pamiętajmy, że to są już tylko 4 ostatnie lata jego życia, czy 5, prawda, kiedy on doświadczył tego właśnie, powiedzmy, bycia twarzą. Natomiast wcześniej, no to on się przebijał przez ten mur bardzo, bardzo długo, to tutaj bym tylko się nie zgodził.
Tak, to prawda. To znaczy, w przypadku Kieślowskiego ta jego sława była tak trochę pośmiertna. To znaczy, on jakby potem jakby na długie lata został taką trochę twarzą polskiego kina. Przynajmniej była. No, ja z kolei pamiętam, kiedy wychowałem się właśnie w Finlandii, to chociaż on właśnie zmarł wtedy już. W 1996 roku, kiedy ja zresztą wtedy zacząłem jakoś tak poważniej zainteresować się kinem Karosmakiego swoją drogą, to właśnie pamiętam, że ten jego film z tego roku, czyli Dryfujące chmury, był chyba pierwszym filmem, który obejrzałem w kinie. Ale pamiętam, że właśnie Kieślowski no, przez ten długi czas, kiedy tylko myślałem o Polsce, to od razu myślałem o Kieślowskim.
To ostatnie pytanie mam dla ciebie, bo dzisiaj się mnóstwo ciekawych wątków pojawiło, a ja chciałem jeszcze zahaczyć o ten zakątek filmografii Kałysmakiego, no, który jest najmniej liczny, ale jednak jest, bo myślę o jego filmach koncertowych, ponieważ no, to, że jest mnóstwo muzyki w filmach Kałysmakiego, to wiemy, właściwie w każdym jest jakaś piosenka wykonana, prawda? On to bardzo, bardzo lubi, ale pamiętam, że w połowie lat 90. bardzo popularnym filmem w kinach polskich arthouse'owych, potem nawet wydanym na wideo przez firmę Tantra, do teraz pamiętam żółtą okładkę, był film Total Bałałajka Show, w którym mieliśmy koncert chyba na głównym, centralnym placu Helsinek, po którym kiedyś gościnnie mnie oprowadzałeś, właśnie Leningrad Cowboys, czyli tego zespołu, no takiego bohaterów filmów wcześniejszych i takiej rosyjskiej grupy reprezentacyjnej. Chciałem zapytać, czy ty byłeś na tym koncercie, bo to już lata twojego życia, czy to było wydarzenie, na które ty się wybrałeś? Myślę, że dzisiaj seans tego filmu byłby trochę upiorny, bo to, co się dzieje w Rosji i no zresztą sam Kaurismäki, prawda, pokazuje te doniesienia radiowe o wojnie w Ukrainie i ten strach związany z Rosją jest duży w Finlandii, w Polsce. Dzisiaj ten koncert jakby wyświetlić, to po prostu głowa by eksplodowała, ale no wtedy, tuż po zimnej wojnie, atmosfera była inna, jakiegoś takiego karnawału, prawda, i pamiętasz tamto wydarzenie? Byłeś na widowni?
Byłem akurat, to znaczy jakimś cudem tam trafiliśmy, to znaczy tam nie byłem sam, ale akurat moje tato, pamiętam, że wprowadził mnie i chyba mojego młodszego brata i jeszcze jednego kolegę z tego co pamiętam, ale to znaczy nie byliśmy tam oczywiście w samym środku, bo wtedy ten plac senacki w Helsinkach był no, rzeczywiście napchany do po prostu ostatniego miejsca. Zresztą myślę, że to jest taka kolejna rzecz, która by się nie przeszła, bo to rzeczywiście było nawet trochę, nawet bardzo niebezpieczne i to no, było naprawdę szczęście, że nie doszło tam do jakichś poważnych właśnie wydarzeń. Ale tak, no, byłem tam. Zresztą to nie jest nawet pierwszy raz, kiedy wschód i zachód spotkali się na tym rynku w takim kontekście kinowym, bo tam przecież ten plac senacki przestały też ten Rosję, to czy Sankt Petersburg w takich filmach na przykład, to czy, no, najsłynniejszy przykład to na pewno Czerwony Warrena Beatty'ego, gdzie właśnie postać grana przez Warrena Beatty'ego, czyli John Reed, Amerykanin w Rosji, no, prowadzi tam rewolucję rosyjską. Ale to znaczy, tego samego filmu i to znaczy, film ja pamiętam na pewno gorzej niż ten koncert. Może raz go widziałem, ale muszę powiedzieć, że ta część twórczości Kaczmiego też jest mi najmniej znana. Jest kilka filmów, to znaczy oni nawet razem z Miką, swoim starszym bratem, nakreślili jeden taki film jeszcze na początku lat 80. o fińskich fińskich zespołach rockowych i później oczywiście ci muzycy też często występowali w filmach Kornsbeckiego, też w innych filmach niż takich jak Leningrad Cowboys. Na przykład właśnie w tym filmie Calamari Union jest dużo takich znanych twarzy rock'n'rollu fińskiego, ale tych samych filmów koncertowych ja nie znam jego jakoś szczególnie dobrze.
Ten najwcześniejszy, na pewno nie wymówię dobrze tytułu, ale to jest ten film Saima Ilmio, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie.
To z tego filmu też niestety nie widziałem, ale może przy okazji Opadających liści się jeszcze do tych filmów też wróci. Ostatnie moje pytanie. Trochę już odpowiedziałeś, które filmy Kałysmiakiego lubisz, które mniej, a Opadające liście, gdzie by były na takim Kaurismäki meter, na mierniku Kaurismäkiego, to wyżej czy niżej, czy to taki średni Kaurismäki, czy dobry, jak dla ciebie to wygląda?
No, myślę, że o tym filmie mogę powiedzieć trochę podobnie jak o ostatnim filmie Woody'ego Allena, gdzie zresztą też ten wiersz Jacques'a Prévert'a się pojawia na samym początku. Właśnie ten główny bohater imponuje dziewczynę, cytując właśnie te Le Feuille Morte Jacques'a Prévert'a.
No, że to jest... Niewierni w Paryżu, tak? Jak on się nazywa w Polsce?
Tak, dokładnie, Niewierni w Paryżu. Ale to, że tam pojawia się ten wiersz, trochę moim zdaniem świadczy o takiej pobieżnej znajomości Woody'ego Allena kultury francuskiej, bo to jest po prostu tak znany wiersz we Francji, że pewnie Francuzi uczą się tego wiersza już, nie wiem, w przedszkolu, więc raczej nie wybrałem tego wiersza, żeby zrobić wrażenie, żeby właśnie imponować dziewczynę. Ale myślę, że to może porównać właśnie z tym filmem pod tym względem, że no, podobnie jak właśnie ten Niewierny Paryżu dla Woody'ego Allena, to jest to taki powrót do formy dla Kaurismäkiego, ale powrót, powiedziałbym, do przeciętnej formy. To, czy nie, to nie jest jakieś takie jego szczytowe osiągnięcie. Przynajmniej jak dla mnie, ale i właśnie pod tym względem ten bardzo pozytywny odbiór tego filmu trochę mnie zaskoczył. I tutaj chyba porównałbym ten film z filmem Lyncha, Mulholland Drive, bo pamiętam, że nasz wspólny kolega i też patron Spoilermastera Karol Szafraniec kiedyś powiedział właśnie o Mulholland Drive, że to jest taki film, który można nazywać Greatest Hits of David Lynch. Czyli taki właśnie film, w którym w zasadzie nie było nic nowego w stosunku do wcześniejszej twórczości Lyncha, który był trochę taką powtórką wszystkiego, co on zrobił do tej pory. Znaczy, dodam tutaj w nawiasach, że Karol mimo tego bardzo, bardzo lubi ten film i ja zresztą tak samo jestem jak najbardziej fanem, ale teraz, kiedy myślę o tym, to przypominamy się też, że właśnie pamiętam, że ten odbiór Mulholland Drive wtedy, kiedy ten film wyszedł do kin w 2002 roku, to trochę przypominamy teraz ten odbiór Opadających liści Kaurismäkiego, bo pamiętam, że wtedy dość dużo osób po prostu po raz pierwszy odkryło to kino Lyncha dzięki temu filmowi i jakoś byli tak bardzo zachwyceni tym filmem i mówili o tym, że to jest coś zupełnie nowego i nie widzieli nigdy wcześniej czegoś podobnego. No, ja wtedy myślałem, że no, halo, nie widzieli się naprawdę Twin Peaksa, nie widzieli się Blue Velvet, bo ja po prostu wychowałem się na tych filmach Lyncha i teraz trochę tak samo mam właśnie z Kaurismäkim, bo no, po prostu na tyle wychowałem się na jego filmach, że w zasadzie w tym najnowszym filmie nie było dla mnie nic nowego i nawet to, co on tutaj zrobił, no on jednak robił już lepiej swoich poprzednich filmów. Te dopcipy, no niektóre dopcipy były tutaj dobre, ale inne były takie trochę właśnie dopcipy, które można dostrzec, jeśli zadajesz chat GPT pytanie wygeneruj właśnie linijki Karzmegiego. Nie było jak jeszcze najsprytniejsze, więc dlatego to trochę mnie dziwi, ale chyba tutaj dokonała się po prostu jakaś taka zmiana pokoleniowa, że rzeczywiście jest teraz jakieś takie nowe pokolenie, które odkrywa to kino Karzmegiego na świeżo. No i oczywiście ja cieszę się z tego, ale mam nadzieję, że właśnie te opadające liście powodują też powrót, albo powodują też odkrycie tych jego starszych filmów, które moim zdaniem jednak są trochę lepsze.
No to jest chyba najlepsza puenta naszej rozmowy. Ktoś wyliczył, że to jest 20. pełnometrażowy fabularny film Kaulismakiego, więc akurat taki bardzo okrągły jubileusz. I też cieszę się z tego dobrego odbioru i mam nadzieję, że będzie więcej szans, żeby też odkrywać te wcześniejsze jego filmy. Także bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj byłeś naszym przewodnikiem. I dodam też, że to nie jest jedyna okazja, żeby usłyszeć Wejko w Spoilermasterze, ponieważ jeżeli włączycie dwa odcinki patronackiego rankingu, to tam znajdują się także nagrania, w których Wejko pięknie opowiada o kilku filmach. Dla mnie ulubiona opowieść to o filmie Moja kolacja z André. Raz jeszcze dziękuję, Wejko, że znalazłeś ten czas i mam nadzieję, że następnym razem do zobaczenia na żywo na jakimś pokazie i na spoilermasterowych wydarzeniach i nie tylko.
No, też mam taką nadzieję. Ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, Wejko, za tę rozmowę. Myślę, że odczuliście pasję i radość ze spotkania dwóch kinomanów, którzy znają się już niemal 20 lat. Dokładnie tak było, mimo że było to spotkanie online. Ja serdecznie mu dziękuję i dziękuję także Wam za słuchanie. Przypominam, że odcinka wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom, także dzięki Wejko, który jest patronem podcastu i któremu także dziękuję, a zatem kłaniam się im, to dzięki nim mogę dalej nagrywać, a także przypominam, że ten odcinek powstał w całości w trakcie stypendium Fulbright Slavic Award, na którym przebywam między styczniem a czerwcem roku 2024 w Chicago. Bardzo Wam dziękuję i uwaga, zapraszam na następny odcinek, ale po krótkiej przerwie, albowiem następny odcinek Spoilermastera wyjątkowo już za 2 tygodnie. Do usłyszenia.